Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, ekonomista. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie ojca i szanownych radiosłuchaczy Radia Maryja.
Panie profesorze, chcemy dwie kwestie podjąć. Pierwsza, która no, dzieje się na naszych oczach w tym momencie, nawet kolejne przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT i jest przesłuchiwany pan Andrzej Parafianowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2007-13. Pytanie do pana profesora o dotychczasową ocenę działań w Komisji do spraw wyłudzeń VAT, no i ewentualnie jakie wnioski i jakie ewentualne kroki pan profesor jako ekonomista też widziałby, poza oczywiście tą oceną, bo to też widzimy my jako widzowie, jako słuchacze, jako opinia publiczna, że to są no, miliardowe kwoty, które zostały gdzieś tam bocznymi torami w różne kierunki wysyłane, a nie szły do budżetu państwa.
Tak, no Komisja do spraw właśnie tych wyłudzeń VAT ma niezwykle trudne zadanie, bo to są bardzo szeroka wiedza, jest potrzebna i kompetencje. Chyba najszersza tematyka, jakby problematyka, jeśli chodzi o wszystkie dotychczasowe komisje, no a i skala jest kluczowa, bo szacuje się od 250 do 300 miliardów. I tutaj no, ja osobiście, no, zostały różne już skierowane wnioski do prokuratury. Ja osobiście zawsze powtarzam i uważam, że no, komisja powinna starać się jak najwięcej tych wniosków kierować z dwóch powodów. To znaczy sama komisja no, nie ma no, uprawnień tutaj do ustalenia werdyktu i, że tak powiem, wskazania kogoś, czy też można powiedzieć ukarania, ale to jest kompetencja prokuratury. I w związku z tym też świadkowie, czy te osoby, które są przesłuchiwane, no niejako w pewnym sensie dystansują się, czy też po prostu odpowiadają w sposób taki ograniczony, no bo wiedzą, że zawsze mogą się powołać na to, że zapomnieli, nie pamiętają. I z tego powodu właśnie tutaj te efekty są zawsze istotnie ograniczone. Składanie wniosków do prokuratury ma tą zaletę, że po prostu wtedy już tam wszelkie próba kłamstwa no, jest karalna. Jest ściśle penetrowana dokumentacja i ona pozwala wtedy na ustalenie, można powiedzieć, problemów czy winnych. W kontekście dzisiejszego przesłuchania pana Parafianowicza, na którego minister Rostowski wskazywał jako osobę, która no, była kluczową, tak, widzimy też w tych odpowiedziach właśnie takie uciekanie, unikanie od tych, że tak powiem, opisywania tej problematyki. Taką zaskakującą rzeczą z tych przesłuchań dzisiaj jest to, że no pan minister Parafianowicz nie chciał odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala luki VAT-owskiej czy VAT w jego opinii, a rzecz ta jest powszechnie znana. Ona jest mało tego, ona te kwoty są precyzyjnie oszacowane przez różne instytucje w Brukseli i w związku z tym to unikanie odpowiedzi czy ustosunkowanie się do tego no, wskazuje na jakieś takie, nie wiem, no, być może poczucie winy, tak? Natomiast ja uważam, że ważną sprawą i tutaj w całym postępowaniu Komisji VAT-owskiej jest nie tylko, bo ona nie ma kompetencji, tak jak powiedziałem, do wskazania jej winnych, czy też no, można powiedzieć próby odzyskania tych pieniędzy w jakiejś części, ale ważną sprawą jest ustalenie problematyki, czy też można powiedzieć spraw, które wymagają korekty w różnych przepisach, ustawach, w sposobach funkcjonowania administracji państwowej, w sposobach, można powiedzieć, służby publicznej. I tutaj też mnie zaskakuje, że we wszystkich wypowiedziach wszystkich poprzednich ministrów finansów nie ma próby współpracy. To znaczy jest po prostu, wykazują się dzisiaj też pan Parafianowicz jakby nie wiedzą czy nie pamięcią, a właśnie ta współpraca tu, jeśli twierdzą, tak, że tu nikt się nie przyczynił w sposób niezgodny z kodeksem karnym do tych przestępstw, mówię nikt z kręgów ministerstwa, no to nie powinno być obaw przed objaśnianiem tych wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to by się przyczyniło do tego, jak te różne luki w procedurach, w metodykach, w narzędziach uzupełnić. No taką zaskakującą, ciekawą rzeczą jest, że jak trzeba powiedzieć o sprawach, które dotyczą okresu sprzed, nie wiem, 5 czy 6 lat, no to pan Parafianowicz mówi, że nie pamięta. I ciekawą rzeczą w dzisiejszych zeznaniach jest, że dokładnie pamiętał datę, znaczy nie datę, ale rok pobytu, prawie dokładnie rok pobytu 40 lat temu właśnie w hotelu, w jakimś hotelu właśnie prywatnym gdzieś tam w górach. Więc to zawsze mnie dziwi, jak pamięta się, że tak powiem, takie rzeczy bardziej odległe. Więc no to pokazuje jakby na małą chęć, moim zdaniem, tak prawdopodobnie z tego wynika, współpracy. Inną też taką charakterystyczną rzeczą jest właśnie to, że była dzisiaj mowa o tak zwanych ustaleniach pustych faktur. Czyli to chodzi o to, że zidentyfikowano, że podatnicy, czy też właśnie te mafie VAT-owskie nie zapłaciły VAT-u, urzędnicy ustalili i w procesie egzekucji tu padła taka kwota około 2,2 miliarda ustaleń, czyli straty budżetu, dlatego że w procesie egzekucji prawdopodobnie ściągnięto tylko 2% tej całej kwoty, więc właściwie nic. I ta cała wiedza, ten proceder niejako, występował prawdopodobnie, znaczy w dużej mierze, przez ten cały okres. Mało tego, pan Parafianowicz dzisiaj był pytany o system wynagradzania urzędników i nie potrafię dokładnie tego powiedzieć, ale jest wrażenie z tej wypowiedzi, że urzędnicy skarbowi byli wynagradzani za ustalenia w dużych kwot, nawet w kolejnych latach to były kwoty nawet może 10 miliardów i jeszcze wyższe, czyli uzyskiwali premie za ustalenia, z których wiadomo było, że nie uzyska się, nie ściągnie się właśnie tych kwot. Że tutaj można by powiedzieć, że ten system był, można powiedzieć, w całości chory. Ja w tej swojej wypowiedzi nie zmierzam do tego, żeby nikt źle nie odebrał, do tego, żeby powiedzieć, że tutaj, nie wiem, taki czy inny minister był winien i już jest sprawa jasna, tylko właśnie ta współpraca tych świadków wszystkich powinna właśnie być, można powiedzieć, wynikać z poczucia odpowiedzialności za to, żeby to naprawić, jeśli rzeczywiście te osoby czują się niewinne, czy też uważają, że tutaj nie przyczyniały się do rozwijania tych mafii VAT-owskich. Też takie merytoryczne błędy są, między innymi pan minister dzisiaj powiedział, że właśnie był na pytanie komisji o wzrost przestępstw VAT-owskich. On stwierdził, że te przestępstwa nie rosły, ponieważ była wzrost liczby wykryć. To właśnie liczba wykryć może rosnąć i to nie przeczy wzrostowi przestępstw. No właśnie może być tak, że wzrost przestępstw rośnie dziesięciokrotnie liczbowo, a liczba wykryć na przykład wzrośnie półtorakrotnie i to w efekcie powoduje, że skala tego procederu i tak rosła i to w sposób bardzo, bardzo szybki. Tutaj też jest ciekawa taka wypowiedź była w sensie negatywnym ciekawa, bo pan minister powiedział, że wielu dyrektorów z Ministerstwa Finansów odeszło do biznesu za jego pobytu. No i też tutaj na podstawie tych przesłuchań poprzednich może tworzy się takie wrażenie, prawda, że no odchodziły, ja oczywiście nie oceniam, nie osądzam, ale były takie tezy wypowiadane przez różnych świadków, że no właśnie ci ludzie odchodząc do biznesu niejako tam wchodzili ze swoją wiedzą z różnymi firmami, instytucjami, doradcami podatkowymi i tą wiedzę, ta wiedza była no, stosowana pośrednio bądź bezpośrednio, prawda, do rozwoju tych właśnie procederów. Zaskakujące jest również to, że na pytanie, są takie raporty, które mówią, wykonywane przez odpowiednie instytucje, o wzroście transferów finansowych z naszego kraju za granicę. No i jest taka hipoteza w tamtych latach, kiedy funkcjonował pan minister Parafianowicz. No jest taka hipoteza, że to właśnie ten wzrost tych wypływów mógł się wiązać, czy mógł być pewnym predyktorem, czy też wskaźnikiem, czy miarą tego, że rosną te przestępstwa. I tu mówimy o tym wzroście w skali kilkunastu miliardów. A zatem, no jeśli te pieniądze wypłynęły z Polski, to one są już, można powiedzieć, chyba nie do odzyskania. Myślę, że to jest, tutaj bym w ten sposób podsumował te szczególnie dzisiejsze wystąpienie pana Parafianowicza przed właśnie Komisją VAT. No i to wszystko wskazuje, naprawdę, jeszcze raz podkreślam, że Komisja powinna się starać kierować jak najwięcej, jak najszybciej wniosków do prokuratury, nawet jeśli te wnioski będą miały jakieś, dotyczyły jakichś małych problemów, ale uzasadnionych z perspektywy podejrzenia popełnienia przestępstwa, to właśnie ich skierowanie może spowodować, że prokuratura w toku postępowania będzie dochodziła, czy uzyskiwała właśnie jakieś jeszcze inne informacje, które będą, jak to się mówi, takie powiedzenie od sznurka do kłębka, tak? Może się okazać, że w ten sposób można by dotrzeć do znacznie lepiej do tych źródeł pieniędzy, które państwo zostało okradzione. No i też na pewno postępowanie prokuratorskie będzie w jakimś sensie bardziej efektywne niż to, co robi Komisja VAT-owska, no bo Komisja VAT-owska ma z wiadomych względów ograniczone kompetencje i możliwości swojego działania. To tak bym podsumował tę sprawę.
Będziemy się oczywiście przyglądać dalszym przesłuchaniom. Jeszcze tak bardzo krótko, panie profesorze, też Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,2%. To o 0,4% wyższe bezrobocie niż w grudniu. Więc pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy to oznacza jakiś taki trend, który będzie się utrzymywał? Czy to oznacza też, że ten wzrost gospodarczy naszego kraju, czy to takie, ten rozwój gospodarczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale też i o życie Polaków, no, zaczyna zwalniać, już takiego tempa, które było obserwowane do tej pory, nie będzie?
Nie, tutaj na tej podstawie absolutnie nie można budować takich przesłanek, że ten trend utrwali się, to znaczy będzie właśnie pogarszający się, dlatego że po pierwsze w stosunku do roku całego, roku poprzedniego, znaczy 2017, uwzględniając nawet styczeń, bezrobocie spadło prawie o 1 punkt procentowy. Natomiast zawsze właśnie mamy na przełomie, czy właściwie w szczególności styczeń, luty, takie wahania sezonowe. One są wynikiem właśnie między innymi tego, że różne prace, czy w rolnictwie, czy się sezonowe kończą, albo na przykład efekty prac w budownictwie. Tu można by też wskazać na to, że styczeń, no, był chłodniejszy, czy jeśli chodzi o warunki klimatyczne, to też powoduje, że tak powiem, zmniejszenie się prac, w szczególności właśnie w budownictwie, czy też w takich obszarach, które wymagają odpowiednich warunków klimatycznych. No i to jest właśnie jakby normalne zmniejszenie, które, powiedziałbym, na tle trendów w przyszłości nie będzie miał, jakby nie będzie wskazywał na to, że możemy się martwić o cały kolejny rok. Wręcz przeciwnie, wszystkie prognozy i też fundamentalna sytuacja naszej gospodarki pokazuje, że cały czas jesteśmy gospodarką o najwyższym tempie rozwoju. O tym też mówią prognozy różnych instytucji spoza Polski. A jeszcze taką ważną tutaj jakby argumentem, czy też informacją jest właśnie następująca rzecz, że nasz deficyt budżetu państwa zamknął się na poziomie 10 miliardów, czyli 0,5% w stosunku do PKB, co jest, można powiedzieć, w pewnym sensie najlepszym wynikiem, jak słyszymy w Europie, no może poza Niemcami, jak słyszymy we Francji, jest to powyżej 3%. Jeszcze w poprzednich latach, poprzednich rządów, prawda, to były poziomy na około 2, 2,5 czy też 3, nawet były przekroczenia. Także z tego powodu, że mamy dobrą kondycję budżetu, również to finansowanie różnych celów związanych z budżetem czy też inwestycji będzie miało swój duży impet, a zatem możemy, tak by można powiedzieć kolokwialnie, spać spokojnie o rozwój pozytywnych i nie martwić się, że nie będziemy mieli pozytywnych tendencji rozwojowych w całym najbliższym roku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i oczywiście mówimy sobie do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana.